Tak jak powiedziałem na początku nabożeństwa, będziemy dzisiaj rozważać list do Efezjan. Uspokajam, nie będziemy czytać całego. Natomiast położymy akcenty na kilka rzeczy oraz niech to będzie zachęta do tego, żeby później samodzielnie w domu ten list przeczytać. Zaczniemy czytać w tej chwili od drugiego rozdziału. Podobnie jak to było przy rozpoczęciu nabożeństwa, Szymon wyświetli dwa chyba wersety tylko. Ja będę czytał dalej. Szymon wyświetla z Zaręby. Ja będę czytał z innego przekładu, żebyście mieli też pewne porównanie. Będziemy czytać drugi rozdział listu do Efezjan od 4 do 10. No i później dalej. Drugi rozdział listu do Efezjan od 4 wersetu czytamy. A Bóg, będący bogaty w miłosierdzie przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich, Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Większość tego, o czym będę dzisiaj mówił na kazaniu, zawiera się w tych słowach. Świetnie też Duch Święty prowadzi, myślę, nas wszystkich w tym dzisiejszym nabożeństwie, że ostatnią pieśnią, którą śpiewaliśmy, było „Nie szczycę się, Panie, z dostatku mych sił. Nie szczycę się, nic nie zrobiłem, nie mam żadnych sił, nie mam żadnych, niczego silnego, co bym mógł postawić przed Tobą i powiedzieć, no to ja to zrobiłem, to ja taki jestem. Natomiast śpiewam, jakże wzniosły jest Twój tron. Bo to Ty, Panie, wszystko stworzyłeś”. I tu wchodzimy też, pięknie nasz Duch Święty w to wprowadza, w ten dzisiejszy właśnie fragment, który mówi: przeniósł nas. Posadził. Posadził. To nie jest Zaręba, tak a propos. To jest Efezja, ale to nie jest Zaręba. U Zaręby jest przeniósł nas, że wziął nas z tego świata i nas przeniósł w inną rzeczywistość. A w innych przekładach czytamy, że nas tam posadził i mówi: a teraz usiądźcie koło mnie, w tej chwale, w tym majestacie. Ciekawostką jest też stwierdzenie, ciągle myślimy o tym, że to kiedyś się stanie, że tam dojdziemy. Ale tutaj nie ma trybu, że to się kiedyś zadzieje. Tam jest tryb, że się to już dokonało. On nas przeniósł i posadził. I w duchowej rzeczywistości już tam jesteśmy, więc nie możemy tego stracić. I dlatego możemy wołać, jakże zniosły jest Twój tron. W wierze, wierząc, że tam jesteśmy, że śpiewamy na chwałę Boga. Jakże wzniosły jest Twój tron. Dzisiaj o tym siedzeniu, bo to słowo posadził czy siedzieć jest kluczem do zrozumienia chrześcijaństwa. Jednym z kluczy dosyć istotnych, które zrozumiałem. I nie jest to przypadek, że Paweł właśnie rozpoczyna swój list do Efezjan od takiego właśnie, od takiego umiejscowienia nas, od takiej aktywności naszej, a mianowicie mówi, nie chodź nigdzie, usiądź. Usiądź i zacznij rozumieć, co się wokół ciebie dzieje. Chrześcijaństwo to dziwna rzecz. Normalnie najpierw chodzimy, a dopiero później siadamy, żeby odpocząć. Jak możemy dojść do celu, skoro nigdzie nie wyruszysz? Tak sobie myślimy. Najpierw musisz zapracować, żeby później odpocząć. Co możesz w ogóle uzyskać bez swojego wysiłku? To jest też maksyma dzisiejszego świata. Ale w życiu z Bogiem jest całkiem inaczej. Nie musisz zrobić nic i wszystko już osiągnąłeś. Chrześcijaństwo zaczyna się od wezwania usiądź. Usiądź, posłuchaj, rozejrzyj się w duchowej rzeczywistości. Zrozum, kim jesteś w Chrystusie. Zrozum, co się wokoło ciebie dzieje. Posłuchaj Ducha Świętego i dopiero później zacznij działać. Chrześcijaństwo zaczyna się od wielkiego stwierdzenia, że wszystko już zostało załatwione. Z tym siedzeniem to już znamy ten przykład, bo znamy przykład Marii i Marty, pamiętacie z Ewangelii? Obydwie przyjmowały Chrystusa i uczniów. Marta krzątała się, urządzała wszystko, starała się, żeby wszystko było jak najlepiej, działała. Maria usiadła i Chrystus powiedział, Marto, usiądź, posłuchaj, popatrz na Marię, dobrze zrobiła, ty też tak rób. Nie jest ważne teraz twoje działanie, ważne jest, żebyś usiadł u stóp Chrystusa. Tylko ja wcześniej, ciągle jak ten fragment czytałem, myślałem o tym, żebym siedział u stóp Chrystusa i się uczył. To znaczy czytał Biblię, uczył się, jak działać. Ale ten fragment, który dzisiaj z listu do Efezjan czytamy, przenosi nas też w inny cel tego siedzenia. A mianowicie w zrozumienie, kim jesteśmy w Chrystusie. W zrozumienie duchowej rzeczywistości, a nie tylko naszego działania, nie tylko nauczenie się kolejnej umiejętności w naszym działaniu, bo przecież żadna twoja umiejętność nie spowoduje nic. Wszystko robi Chrystus w tobie i przez ciebie. Każde stwierdzenie, teraz ja się nauczyłem i teraz ja robię, odbiera chwałę Bogu. Bo to tak naprawdę i tak On wszystko w nas robi. A więc usiąść z Chrystusem oznacza złożyć na Jego barki, zresztą o tym też czytamy w Ewangeliach, złóżcie na mnie swój ciężar. To jest trochę tak jak z siedzeniem, jak usiądziesz, to już jak stoisz, to jeszcze ty stoisz, bo to jeszcze twoje nogi cię trzymają. A jak usiądziesz, to już wszystko składasz na barki tego krzesła. A więc złożyć wszystko na ciężar, na Chrystusa, który robi wszystko w nas. Złożyć tam swoje grzechy, złożyć swoje kłopoty, swoje lęki, swoją przyszłość, o którą się tak martwimy. Swoją służbę, wreszcie co niektórzy, swoje zbawienie. Przestajemy opierać się na własnych siłach, a zaczynamy ufać temu, który wszystko już załatwił, wszystko już wykonał. mowa tutaj o Jezusie. I nie jest to postawa bierności. Jest to postawa wiary. Wiary, że Bóg to wszystko już zrobił, zaplanował. Mamy gdzieniegdzie naklejki na naszych Bibliach, chociaż już powoli już nie ma Biblii, bo nie nakleisz sobie na telefon naklejki z jakimś fajnym hasłem. Ale ja mam Biblię z naklejką. Bóg ma plan dla mojego życia. Wszystko już jest poplanowane. Nie muszę się martwić też o swoją przyszłość. Muszę w to wierzyć. Boża kolejność oznacza zatem najpierw odpoczynek, potem praca. I tu jest ciekawa analogia. Też tego nie widziałem, a ten fragment, kiedy uczę na temat pracy, a wiecie, że lubię o pracy mówić, cytuję bardzo często, a więc zawsze wracamy do Księgi Rodzaju, do stworzenia świata. Pan Bóg 6 dni pracował, 7 dnia odpoczął. Którego dnia Pan Bóg stworzył Adama? Czemu go nie stworzył na samym początku, żeby razem popracowali? To ja cię teraz popracujemy razem, Adamie. Stworzę cię na początku i sobie razem popracujemy. Stworzył Adama, jak już wszystko skończył. Stworzył Adama i Adam pierwsze, co zrobił, to co? Odpoczął. Bo w 7 dniu odpoczął. Nie pracował. A więc Adama całe działanie, całe życie rozpoczyna się od usiądź, Adamie. Popatrz na to wszystko, co stworzyłem. A więc widzimy Boga, który pracuje przed odpoczynkiem. Człowiek natomiast najpierw wchodzi do Bożego odpoczynku, a dopiero potem jest zdolny do pracy. To właśnie jest porządek, to właśnie jest filozofia łaski, filozofia duchowej rzeczywistości, w której istniejemy. Najpierw usiądziesz, usiądź, pomyśl, zobacz, zrozum, co zostało już zrobione. A dopiero potem działaj. Mamy Adama, który życie swoje rozpoczął od uczestniczenia w tym i od uwielbienia tego, co Bóg już wykonał. To jest właśnie porządek łaski, w której funkcjonujemy. Ta sama historia dotyczy przecież dzieła zbawienia. O tym uczy cała Ewangelia, o tym uczy Nowy Testament, listy, apostołowie o tym mówią. Nic nie musisz zrobić dla swojego zbawienia, wszystko zostało już dokonane. Musisz tylko to zrozumieć i się do tego przyznać. Zacznij swoje życie od tego, żeby usiąść i zrozumieć. Usiąść przy majestacie Boga i zrozumieć siebie w Nim. Jezus, kiedy umierał, czytamy to w liście Jana w 19 rozdziale, w 30 wersecie mówi, wykonało się. Czytaliśmy to na Wielkanoc. Nie mówi tutaj, rozpoczęło się. Teraz wy musicie jeszcze pociągnąć trochę. Mówi, dokonało się już. Nasze zbawienie, nasze umiejscowienie nas z tego świata tam, dokonało się. I tak jak Adam rozpoczął swoje życie od odpoczynku w ukończonym dziele stworzenia, tak my jako chrześcijanie żyjący w czasach nowotestamentowych rozpoczynamy swoje życie od odpoczynku w ukończonym dziele odkupienia. odpoczynek w ukończonym dziele odkupienia. Dzieło stworzenia i dzieło odkupienia, a pomiędzy nimi historia upadku człowieka. A więc nie musimy zapracować na Bożą akceptację, nie musimy zasługiwać na przebaczenie, nie musimy zdobywać zbawienia własnymi uczynkami. W liście do Efezjan w 1 rozdziale, w 7 wersecie czytaliśmy: w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Odkupienie jest faktem dokonanym. Przebaczenie jest darem łaski. Zbawienie otrzymujemy przez wiarę w to, co Chrystus już dla nas uczynił. Nie pracujemy, nie działamy, nie służymy dla zbawienia. Mamy to już. Nawet nie służymy, nie działamy po to, żeby usiąść w chwale Ojca. Z łaski. Jesteśmy już tam przeniesieni. Ja ciągle nie potrafię tego zrozumieć. Wiecie, taki, się zastanawiam, czy to, jak to ogarnąć w ogóle, że już tam jesteśmy. I tak sobie myślę, że to jest trochę taka analogia, jak to, że co jakiś czas wraca do mnie myśl wtedy, kiedy jestem trochę zmęczony i mówię mojej żonie, ja już bym chciał być na wakacjach. Mamy już je zaplanowane, już je wykupione. Jak ja już bym chciał być na tych wakacjach we wrześniu. Jeszcze kilka miesięcy. I myślę sobie, pewnie tam dojadę. Pewnie się uda, że tam będę. Ale nie jestem tego pewny. Tyle rzeczy może się zdarzyć jeszcze w międzyczasie. Na świecie, ze mną, w mojej rodzinie. Nie wiem, czy do tych upragnionych wakacji tam dojdę, dojadę i czy odpocznę. A co by było, gdyby ktoś mnie zapewnił, na 100% tam już będziesz. Już poczuj się, że już tam jesteś. Czerpij już radość z tego, że już tam jesteś i odpoczywasz. Wyobraź to sobie. Bo nic nie może mi zabrać tych wakacji. Tak bym chciał się czuć. Niestety z wakacjami tak nie jest. Ale z naszym zbawieniem, z naszym byciem tam tak jest. To jest ta pewność. Dlatego Paweł głosi stwierdzenie: my już tam jesteśmy, chwała Ojca. A więc żyjemy dlatego, że już zostaliśmy przyjęci w umiłowanym. Żyjemy i możemy myśleć o tym, co będzie z nami dalej, w spokoju. Nie musimy na to zapracować, nie musimy nic robić. Usiąść i zrozumieć. A odpoczynek, o którym tutaj mowa, taki odpoczynek w Chrystusie, jest też źródłem naszej mocy. Naturalny człowiek myśli inaczej. Wydaje się nam, że jeśli chcemy otrzymać więcej od Boga, musimy bardziej się postarać. Pojawiają się pytania, czy muszę wykonać jakąś szczególną służbę, żeby mu bardziej się przypodobać. Co muszę zrobić, żeby zasłużyć na jego błogosławieństwo, żeby coś uzyskać, jakąś pomyślność w jakiejś sprawie. Albo co muszę zrobić, żeby bardziej, no mam nadzieję, że wierzymy, że Duch Święty jest nam dany, ale jego dary albo jego działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Co musimy zrobić? Nawet są takie ugrupowania w chrześcijaństwie, które mają wypracowane metody, co zrobić, żeby Duch Święty w tobie działał. Ale mowa tutaj w Efezjan jest o tym, że nic nie musisz robić. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, w 33 wersecie czytamy: tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go nam. Mamy go już. Tak samo jak nie zasłużyliśmy na przebaczenie grzechów, tak samo nie zasługujemy na dary Ducha Świętego, ale mamy je i mamy je rozwijać. Duch Święty nie jest nagrodą za nasze osiągnięcia duchowe. Nie jest efektem jakiejś procedury, którą my wierzący musimy wykonać, aby On działał w naszym życiu. Jest i działa. Kwestia nie jest Jego działania, kwestia jest tego, czy usiądziesz i zrozumiesz, co On robi w twoim życiu. Bo robi. Tu i teraz. Dzisiaj, w tym tygodniu, w tym miesiącu. Będzie działał jutro, w przyszłym tygodniu i w przyszłym miesiącu. Jest On darem. A więc mamy tą kolejność. Najpierw nasze zrozumienie, kim jest Chrystus, co On dla nas zrobił, uwielbienie Go, później otrzymanie Ducha Świętego i Jego mocy. Po zmartwychwstaniu Chrystus został wywyższony po prawicy Ojca, a gdy został uwielbiony, został zesłany Duch Święty. Im bardziej nasze oczy zwracają się ku Jezusowi, tym bardziej otwieramy się na to działanie, które Duch Święty w nas prowadzi. Otrzymujemy Ducha Świętego dlatego, że Jezus jest wystarczająco wielki, a nie dlatego, że my pojęliśmy działanie tego Ducha. Otrzymujemy Ducha Świętego dlatego, że zasiadł Chrystus na wyżynach niebieskich i tam też nas umieścił. Zasiadł na wyżynach niebieskich i tam też nas umieścił. Nasza świętość, którą też tak zabiegamy jako kolejny element często naszego biegania, nie zależy w ogóle od tego, jak dużo biegasz i jak mało grzeszysz. Zależy nasza świętość głównie od tego, czy zaczynasz swoją pracę nad świętością od siedzenia. Znowu od tego, żeby usiąść i zrozumieć siebie. Swoje umiejscowienie w Chrystusie, swoją współpracę z Duchem Świętym, swoje życie we współpracy z Duchem Świętym. Wielu wierzących próbuje pokonać grzech właśnie własną siłą. Jednak Paweł przypomina w liście do Rzymian w 6 rozdziale, w 6 wersecie: stary człowiek został ukrzyżowany wraz z Nim. Stary człowiek został ukrzyżowany wraz z Nim. Podobnie jest napisane: zostaliśmy z Nim już pogrzebani. Podobnie jest napisane: zostaliśmy z Chrystusem ożywieni. To są fakty, które dokonuje Bóg, które dokonał już Bóg w naszym życiu. A więc chrześcijańskie zwycięstwo nad grzechem zaczyna się nie od nas i od tego, co my zrobimy, ale od przyjęcia w wierze tego, co zostało już zrobione przez Chrystusa. A więc znowu usiądź i pomyśl i zrozum, w jakiej rzeczywistości funkcjonujesz dzisiaj. Wielu chrześcijan żyje dzisiaj zmęczonych, ponieważ próbują nieść ciężar, którego oni ponieść nie mogą, a który Chrystus już dawno poniósł. Próbują zasłużyć na to, co zostało już im dane, próbują zdobyć to, co Chrystus już dawno zdobył. Tymczasem pierwszym wezwaniem listu do Efezjan jest, nie jest działaj, walcz, staraj się bardziej, zasługuj, ale usiądź, odpocznij w Chrystusie, uwierz w Jego dzieło, przyjmij swoją pozycję dziecka Bożego. Uwierz tym samym, że Twoje grzechy są już przebaczone, że Duch Święty został Ci dany i działa, objawia, mówi, prowadzi. Odkrywaj, co Bóg zamierza zrobić przez Ciebie i dla Ciebie. Zostałeś w końcu posadzony razem z Nim w okręgach niebieskich. No i Pan Bóg ma plan dla Twojego życia. Dopiero taki człowiek, który nauczył się siedzieć z Chrystusem, siedzieć u Jego stóp, siedzieć przy Jego majestacie, rozumieć tą duchową rzeczywistość, będzie umiał właściwie chodzić przed Bogiem i będzie umiał stawać w duchowej walce. I tutaj wchodzimy do kolejnych dwóch elementów listu do Efezjan. Tak wam, ci, którzy nie wiedzą, to powiem, bo list do Efezjan składa się z trzech głównych bloków. I ciekawie można je posegregować. Pierwszy blok to jest właśnie usiądź, o czym teraz mówiliśmy. Odnosi się to do naszego stosunku do Boga, do Chrystusa i zrozumienia, kim my w tej relacji jesteśmy. I o tym do tej pory mówiliśmy. Druga część, od 4 do 6, do 6 i kilka wersetów rozdziału, odnosi się do takiego stwierdzenia, a teraz chodźcie, działajcie, bo to też powinniście robić. Ale to się odnosi do naszej relacji z innymi. O tym zaraz będziemy trochę mówić. I trzecia część, końcówka 6 rozdziału i w ogóle końcówka listu do Efezjan, mówi stójcie. Niezachwianie, dzielnie, mężnie, abyście mogli się ostać złu. W walce duchowej z szatanem, z przeciwnościami, które ciągle na nas czyhają, z diabłem, który kroczy wokoło nas, krąży jak lew ryczący. A więc siedźcie u stóp Chrystusa, budujmy tę relację z Nim, rozumiejmy ją. Jak to zrozumiemy, to działajmy w relacji z ludźmi. A prócz tego niezachwianie stójmy w walce duchowej. To jest przesłanie listu do Efezjan. A więc mamy chodzić, to stwierdzenie. Powiedziałbym, chodzić to znaczy żyć na ziemi tym, kim jesteśmy w niebie. Zakładając, że wierzymy, że tam jest ta nasza duchowa rzeczywistość, że tam jesteśmy posadzeni. Rozumiecie to trochę, ta różnica, że nie jesteśmy tu stąd i tam idziemy, dążymy, może kiedyś się doskrobiemy, tylko my jesteśmy tam i tu mamy teraz swoją robotę do zrobienia. Jeśli to zrozumiemy, tą odwrotność, całkiem inne siły mamy, całkiem inny, młodzież by powiedziała, mental mamy, podejście, postawę, bo przecież Biblia mówi, nie jesteśmy stąd, stamtąd jesteśmy. Wierząc, że jesteśmy stamtąd, tutaj mamy działać, chodzić, funkcjonować, służyć dopiero w takiej kolejności. W 4 rozdziale, w 1 wersecie czytamy, postępujcie w sposób godny powołania. Jakim zostaliście powołani? Tak. Z wszelką pokorą i łagodnością i tak dalej. Czytamy to. W 4 rozdziale, w 23 wersecie czytamy, poddajcie się odnowieniu umysłu swego. W 5 rozdziale, w 2 wersecie czytamy, chodźcie w miłości. Całe to przesłanie mówi o tym, działajmy w relacji z innymi ludźmi. w miłości. Przeinaczajmy nasz umysł w taki sposób, abyśmy umieli rozróżnić, co jest dobre, co złe dla Twojego bliźniego, dla Twoje działanie, jakie powinno być względem innych. Nasze działanie w rodzinie, w pracy, w sposobie mówienia, w podejściu do pieniędzy, w przebaczeniu powinno odzwierciedlać Chrystusa, powinno odzwierciedlać to, skąd my jesteśmy. A skąd jesteśmy? Nie stąd, stamtąd. Działamy tutaj. Ale nasze działanie względem ludzi jest bardzo ważne, gdyż często ludzie, kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, ludzie, którzy nas otaczają, nie czytają Biblii. Oni czytają nas. Oni czytają nas. Jak nas dobrze przeczytają, jak będziemy dobrze reprezentować Chrystusa, to zachęcimy ich tym samym do wzięcia do ręki Biblii. Często to jest taka kolejność. A więc, aby ludzie dobrze nas czytali, kim my jesteśmy, kogo reprezentujemy i z którego świata jesteśmy. Nie stąd, ale stamtąd. Nasze zachowanie powinno mieć reguły nie tego świata, ale tamtego. Dlatego tak ważne jest zrozumieć, skąd jesteśmy, usiąść i rozumieć to. A więc, żeby dobrze reprezentować Chrystusa tutaj, ważna jest też ta kolejność. Najpierw usiąść, później chodzić. Wtedy mamy siłę płynące z tożsamości w Chrystusie, w której jesteśmy. No i na koniec, stać. Trwać w Chrystusie w duchowej walce. W 11 wersecie 6 rozdziału czytamy o zbroi Bożej. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabła. Paweł kończy ten swój list tymi stwierdzeniami. Stańcie z pasem prawdy na biodrach. Stójcie. Stójcie niezachwianie z pasem prawdy. Paweł nie mówi, nie zachęca, zdobywajcie zwycięstwo. Wystarczy, że będziesz stał według zasad i się nie cofniesz. Z prawdą, z miłością, z mieczem ducha, czyli ze Słowem Bożym, z modlitwą, o której ostatnio we wspólnocie zaczynamy mówić. Trzymajmy się prawdy, sprawiedliwości, dobrej nowiny, wiary. O tym jest mowa w końcówce listu do Efezjan. Trzymajmy się w końcu, powiedziałbym, Ewangelii, dobrej nowiny, ciągle dla nas, bo to jednak dla nas jest ciągle odkrywanie naszej rzeczywistości. To jest ciągle przygoda, która dalej powinna w nas ożywiać tą pierwszą miłość. To już to wszystko, co najlepsze, to nie to, że już się dla Ciebie dokonało. Mnóstwo rzeczy możesz jeszcze odkryć w Chrystusie. Możesz robić to, o czym marzysz, o czym wspominasz, jak się nawróciłeś. Pamiętasz to? Ja to pamiętam. Ile rzeczy się wtedy działo. A teraz? Co tu się dzieje? Przytłoczony przez życie. No więc oderwijmy się trochę od tego. Myślmy o tym, skąd jesteśmy. Przeinaczajmy swój umysł. A wtedy Duch Święty zacznie działać w nas. Tak jak wtedy, nie my sami przecież to robiliśmy, to działał Duch Święty i to się przecież nie skończyło. On dalej chce działać. Tylko my trochę już dzisiaj Go nie słuchamy. Już trochę Go nie słyszymy. Już trochę nie bierzemy pod uwagę w naszych codziennych decyzjach, kiedy wakacje, kiedy nie, na co wydać pieniądze, co zrobić. Już nie rozmawiamy z Bogiem w każdym momencie. Jaką pracę wybrać? A mam tą pracę od zawsze. Do emerytury 10 lat to wytrzymam. Czy tego chce Bóg od Ciebie? Czy to jest miejsce dla Ciebie? Ja nie mówię, że nie, ale mówię, zadaj sobie to pytanie. Bo kiedy miałeś pierwszą miłość, zadawałaś sobie to pytanie. Co Bóg ode mnie chce? Kim mam być? Wtedy jakoś usiedliśmy przez chwilę, zaczynaliśmy rozumieć tą duchową rzeczywistość. A więc puentując cały ten list do Efezjan, mamy relację z Bogiem, która jest dla nas bardzo ważna, mamy relację z ludźmi, to jest ta druga część, która dopiero może być budowana, kiedy mamy dobrą i rozumiejącą przez nas relację z Bogiem i relacje nasze, nasze nastawienie względem sił ciemności. Skąd brać na to siły? Jeżeli nie zaniedbamy któregokolwiek z nich, nasze świadectwo będzie pełne. Jeżeli którąś osłabimy, będziemy kuleć. Dlatego codziennie warto zadawać sobie te trzy pytania. Czy dziś odpoczywasz w Chrystusie? Czy masz czas usiąść i Go posłuchać? Czy dziś chodzisz, działasz w sposób godny swojego powołania? Z przemienionym umysłem? Z zasadami, które nie są z tego świata? Bo nie pochodzisz z tego świata. I czy dziś stoisz mocno, to jest ta trzecia zasada z listu do Efezjan, czy dziś stoisz mocno w Jezusie, mając siły, by opierać się przeciwnościom, opasany pasem prawdy, z miłością, sprawiedliwością, z modlitwą, z mieczem, jakim jest Pismo Święte. Tak więc mamy list do Efezjan, który już kończę omawiać. Możemy go streścić tymi trzema właśnie słowami. Usiądź, chodź i stój. Jakie ciekawe, może łatwo to zapamiętać. Ale wszystko zaczyna się od siedzenia. Siedzenie z Chrystusem, chodzenie z Chrystusem, na końcu stać, opierać się przeciwnościom też razem z Chrystusem. Nie zaczynaj od walki, nie zaczynaj od działania, nie zaczynaj od własnych wysiłków. I wrócę na koniec do tego stwierdzenia, którym zacząłem nasze dzisiejsze nabożeństwo. Wszystko to mamy robić, jak mówi list do Efezjan, o czym Paweł uczył w tym liście, ze względu na budowanie chwały Jego majestatu. Ze względu na budowanie chwały majestatu Boga, bo Go reprezentujemy, bo stamtąd pochodzimy. Dlatego tak powinniśmy działać. Nie ze względu na nas, nie ze względu na to, że tak trzeba. Nie ze względu na to, że apostoł Paweł tak napisał. Ze względu na to, że dbamy o chwałę majestatu, z którego pochodzi Chrystus, z którego my pochodzimy. To jest powód, dla którego powinniśmy stać, chodzić, a przede wszystkim usiąść u stóp Chrystusa. Amen. Amen.